Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Ciekawe są świadectwa ludzi nawróconych, szczególnie tych, którzy mieli z czego się nawracać. Jestem wtedy pełen podziwu, że Bóg z bandyty, narkomana i tym podobne zmienia człowieka na swój obraz. Z jednej strony podziwiam, że tak można się radykalnie zmienić, z drugiej strony jest mi bardzo przykro, że niektórzy musieli się stoczyć na dno, aby dopiero stamtąd zaczęli szukać pomocy i ratunku u Boga. Gdy potem już czytam o osiągnięciach tych ludzi nawróconych, czas przed, no najczęściej, nie zawsze, ale ten czas przed nawróceniem najczęściej jest jakby trochę wstydliwie pomijany, co rozumiem, i sprowadzany często do kilku zdań, no, które się tyczą głównie danych biograficznych. Biblia jednak nie jest dziełem hagiograficznym, czyli takim mocno lukrowanym opisem świętych, ale opisuje rzeczy tak, jak się miały. I chciałbym wam dzisiaj przedstawić postać, ale przed nawróceniem. Fanatyka religijnego na granicy szaleństwa, człowieka, który dla obiorony wiary nie cofa się przed przemocą fizyczną i psychiczną, człowieka aranżującego kamienowanie innych ludzi wierzących, podżegającego do morderstwa i pośrednio ich mordujący. Po Jezusie jest on najbardziej szczegółową opisaną jest osobą w Nowym Testamencie. O kim mowa? No, podpowiem, że przypisuje mu się napisanie 13 listów w Nowym Testamencie, które mamy dzisiaj dostępne. Czyli apostoł Paweł. No, teraz święty Paweł. Jego hebrajskie imię w zależności od tłumaczenia brzmi Szaweł lub Saul, ale w oryginale jest to samo imię. Tak przetłumaczyli go tłumacze. Saul, co oznacza wyproszony, wymodlony i zresztą takie też imię miał pierwszy król Izraela. Skoro Duch Święty zdecydował się pozostawić nam opis nie tylko osiągnięć Pawła, o którym wszyscy na pewno doskonale wiecie, ale pozostawiono również w Biblii sporo informacji sprzed jego nawrócenia. Czyli znaczy, że Duch Święty chce nam w jakiś sposób coś pokazać dla naszego pożytku i dla naszej nauki. Paweł urodził się na terenie obecnej Turcji i mimo, że posiadał obywatelstwo rzymskie, po ojcu był Żydem, a urodził się w rodzinie faryzeuszy i tak też został wychowany. My na faryzeuszy patrzymy głównie jako przeciwników Jezusa i ludzi obłudnych i fałszywych, ale założenie ruchu było zupełnie inne. Faryzeusz z hebrajskiego perushim to jest ten, który się oddziela od osób nieczystych, no, w celu zbliżenia się do Boga. Faryzeuszem mógł być każdy, kto chciał żyć tak, aby podobać się Bogu. Czyli pościć, przestrzegać zasad, znać Pismo Święte. Jeżeli popatrzę tutaj na was, czy popatrzymy sami na siebie, no, czy my nie chcielibyśmy żyć zgodnie z Pismem Świętym, żyć tak, żeby podobać się Bogu? No to jeżeli to było takie dobre, to czego okazało się to takie złe? To? W skrócie powiem, że zasady i tradycja. Skoro chcesz się podobać Bogu, musisz 2 razy w tygodniu pościć. Nie możesz sabat przejść dłuższego odcinka niż 2000 kroków, no to tam mniej więcej kilometr. Przed jedzeniem musisz umyć ręce i to wcale nie chodzi o higienę, tylko no, że to jest jakaś tam tradycja, przekaz nadany przez starszych. Czyli takie 3 słowa klucze. Musisz, nie możesz, tak nakazuje tradycja. Tradycja jest ciekawie opisaną scenką rodzajową, może żeście o niej słyszeli, jak matka uczy córkę, jak się piecze kurczaka. Czyli przed wsadzeniem do brytwanki musisz obciąć tam kawałek z przodu, z tyłu, potem włożyć. I córka całkiem rozsądnie się pyta, dlaczego? No mama, wiesz co, nie wiem czemu, no tak mnie moja mama nauczyła, więc ale zadzwonię, to się spytam. No i dzwoni, mamo, no przed tam pieczeniem kurczaka kazałaś obciąć go z przodu, z tyłu, no żeby go wsadzić. No tak mnie nauczyłaś, dlaczego? No,
Mama mówi, też w sumie nie wiem dlaczego, bo tak moja mama mi znowuż powiedziała. No to znowuż telefon, bo mama jeszcze żyła. No uczyłaś mnie, tak uczyłam, no ale dlaczego kazałaś mi obciąć tego kurczaka z przodu i z tego? No córko, no były marne czasy, tak, nie było towarów, po prostu kurczak był za duży, do tej brytwanki się nie mieścił, dlatego musieliśmy go obcinać. I to jest tak naprawdę taka tradycja. Czyli robię coś, co no nie do końca wiem po co, kto to wymyślił i w jakim celu i czy w ogóle w chwili obecnej ma jakiekolwiek to zastosowanie w życiu obecnym. No. Zresztą w internecie całkiem niedawno trafiłem na mem, gdzie tradycja jest opisana jako presję, którą wywierają na żywych ci, którzy już dawno zmarli. To, co nie ukrywam, że jest dość ciekawą definicją. Ale wracając do tamtych czasów. Tradycja prawa rosły, rozrastały się i gdy nagle Jezus szedł z głodnymi uczniami przez pole, no to oni zgodnie z prawem nadanym no, przez Mojżesza, czy przez Boga poprzez Mojżesza, no, rwali te kłosy, oddzielali plewy od ziarna i jedli. I, bo to było im wolno. Ale okazało się jednak, że tak nie do końca im to wolno, bo po faryzejsku to już był grzech. Samo rwanie było podciągnięte pod żniwa, a samo oddzielanie samych ziaren od tych plew, no to już było traktowane jako młocka. Na zakazy stały się na tyle ważne, że gdzieś tym wszystkim zagubił się Bóg. Sucha litera prawa zastąpiła miłość, no i jak się okazała, no była celem samym sobie. No możecie powiedzieć, fajnie, że nas to nie dotyczy, no czy na pewno. Osobiście znam przypadek, że gdy nie było karpia, nie było kolacji wigilijnej i wigilnego rodzinnego wieczoru. Nie ma karpia, nie ma wigilii, no. To jest chyba oczywiste, tak? Natomiast jeszcze w poprzedniej pracy, jak pracowałem, moja koleżanka no, podzieliła się takim opisem, tak? Że nie zdążyła zrobić ostatnich zakupów i przygotować kolacji wigilijnej, bo tradycją było, że w pierwszy dzień Wigilii osobą wchodzącą do domu musiał być mężczyzna, a ten dyżurny z jakichś powodów no, przyjść nie mógł. No i oni czekali, aż po 15 skończy czas pracę tata, no i on przestąpi przez ten próg, jakby nie patrząc mężczyzna, no ale na przygotowanie było troszkę za mało czasu, no bo sklepy były pozamykane. No tutaj to już bardziej by podkreślił pod zabobony, by to podlegało, no ale ona nazywała to tradycją, bo inaczej tych świąt się nie da zrobić. A o samych przygotowaniach do świąt to nie będę mówił, bo gdyby tak zapisywać, ile czasu poświęcam zakupy, porządki, prezenty i porównał to do zapisków, ile czasu przeznaczam na przygotowanie się duchowo do tych świąt, to spokojnie jako wierzący bylibyśmy mocno zawstydzeni. Ale podsumowując, wszyscy jesteśmy w jakimś zakresie faryzeuszami. Dlatego zamiast patrzeć i oceniać faryzeuszy sprzed tych 2000 lat, no popatrzmy na własne zasady i tradycje i co tak naprawdę żeśmy postawili ponad Boga. Powiem tylko, że ja osobiście nie jestem wrogiem tradycji, bo coś, co się sprawdza, to jest dobre i nie widzę powodu, żeby tego nie powtarzać. To musimy jednak uważać, bo zawsze jest niebezpieczeństwo, taka płynna, nieuchronna granica, nieuchwytna granica, gdy nagle coś, co ma mi pomóc przeżyć święta, nabożeństwo, zaczyna być nagle celem w samym sobie. I gdy tego nie ma, to ja już nie przeżyję świąt, nie będę mógł w pełni uczestniczyć w nabożeństwie. No, tu zaczynamy być faryzeuszami. I mamy problem, widząc, jak oceniał ich Jezus. Ale wracając do Pawła. W takim domu się urodził, takie zasady wyniósł, a rodzice skutecznie zaszczepili mu gorliwość do Boga. Mieszkając już w samej Jerozolimie, był uczniem ówczesnego teologicznego żydowskiego guru, no to może nie jest do końca z tej religii, określenie rabina Gamaliela. O poziomie nauk i samym Gamalielu nie świadczy fakt, że jako pierwszy otrzymał on tytuł rabbana, który to był tytuł zarezerwowany tylko i wyłącznie dla najznamienitszych uczonych. I u takiego człowieka uczył się Paweł. Wychowania w posłuszeństwie do religii, nauka najlepszych, samozaparcie w przestrzeganiu zasad, żarliwość doprowadziły go do bycia członkiem Wysokiej Rady lub na tyle bycia wysoko postawionym, że miał w Wysokiej Radzie prawo głosu. Wysoka Rada, czy tam Sanhedryn w skrócie, to ciało skupiające w sobie władzę sądowniczą, religijną i w efekcie no, polityczną i decydującą o funkcjonowaniu Izraela. Ksiądz Józef Tischner mówił, że pobożność jest niezwykle ważna, ale rozumu nie zastąpi. I tą bezrozumnością, tą bezrozumną drogą poszedł Paweł. Pierwszą zmiankę mamy przy kamieniowaniu Szczepana, gdzie kamienujący złożyli w czasie egzekucji swoje szaty u stóp Pawła. Nie wchodząc w szczegóły, co to oznaczało, ale na pewno już po tym opisie widać, że miał autorytet. Natomiast na początku 8 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy, że Paweł jak najbardziej no, z tym zabójstwem się zgadzał. to nie wszystko. Trzy wersety dalej czytamy, Dzieje Apostolskie 8:3. A Saul tępił zbór, wchodził do domu, wywlekał, inne tłumaczenia mówią porywał, mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Z tego, co dalej czytam o Pawle, to osobiście ma problem nawet jak to nazwać. Dzieje Apostolskie 9:1, a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przeszedł arcykapłana. Dysząc chęcią mordu, dysząc, to tak oczami wyobraźnia widzę Pawła z takim krótkim, urywanym oddechem, z takim strajnie, taka strajnie wkurzony i bezsilny, że ta wiara w Jezusa rozwija się szybciej, niż on tych wszystkich wyznawców może pozabijać. No, no i jeszcze ogromna presja i chęć, żeby chcieć ich zabić. No. I wewnętrzny przymus, że nie może sobie odpuścić. No. I czytając dalej 9:2, i wyprosił sobie, chodzi o arcykapłana, listy do Damaszku, do synagog, aby jeśli znalazłby jakichś zwolenników drogi, zarówno mężczyzn i kobiet, mógł ich związanych przyprowadzić do Jerozolimy. Inny fragment doprecyzowuje, aby wymierzyć im karę. To była inicjatywa Pawła. Musiał się jeszcze prosić, aby wyprosić sobie tego typu pozwolenie, więc chyba sam arcykapłan, który wzorem cnót i prawości no raczej nie był, no ale widocznie musiał mieć co do tego jakieś wątpliwości. Ale przyjrzyjmy się dokładnie wcześniejszemu wersetowi. Przyprowadzić, nie przywieźć. Związanych. O tym zresztą też mówią inne wersety. W tym miejscu, nie w każdym tłumaczeniu to słowo występuje, ale inne wersety jakby to dopełniają. Kobiety. Najczęściej kobiety na wojnach i w konfliktach są traktowane troszeczkę delikatnie niż mężczyźni, ale u Pawła jest to bez różnicy. No i oczywiście po to, żeby ukarać. Nie wiemy, jaką drogą miał ich Paweł prowadzić, ale mówimy tutaj o odcinku tak mniej więcej 200-250 kilometrów między Jerozolimą a Damaszkiem. No niech idą związani i niech cierpią. No to już jest jakby pierwsza część kary, a jeżeli ktoś nie da rady, no to nie da, tak? W innym miejscu Paweł pisze o sobie takie słowa. Dzieje Apostolskie 26:10. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrącałem do więzienia wielu świętych, kiedyś zaś skazywano ich na śmierć, i ja głosowałem za tym. 26:11. Dalej piszemy, co on z nimi wyprawiał, znaczy to same są jego słowa. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc ponad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. No i tam jeszcze, tych wersetów jest więcej, Dzieje Apostolskie 22:19. Wtedy ja powiedziałem, Panie, przecież oni wiedzą, że ja więziłem, biczowałem w synagogach tych, którzy w Ciebie wierzą. No, podsumowując, fizyczne tortury, fizyczne, psychiczne w synagogach w celu wymuszenia, wyrzeczenia się wiary w Jezusa, no, jak to podsumowując, to co czytam o Pawle, to pojawia się obraz fanatyka, szaleńca, niezrównoważonego fizycznie, psychicznie człowieka, który wierzących inaczej niż on torturuje, wsadza do więzienia, skazuje na śmierć, a cały swój intelekt, spryt i całe swoje życie poświęca temu szaleństwu. To. Robi tak, bo w swoim rozumieniu robi to dla dobra ludzi, Kościoła, no i oczywiście na końcu samego Boga. Dla wszystkich oszołomionych tego typu postawą powiem, że Paweł wcale nie był wyjątkiem. To wojny krzyżowe, noc świętego Bartłomieja, wojna 30-letnia, polowanie na czarownicę. Dwa dni temu wróciłem z Krakowa na Floriańskie, otworzyli Muzeum Tortur. No dość, czy też specyficzne muzeum, że tak się wyrażę, ale te wszystkie tortury niejednokrotnie wyobraźni mi brakowało, zanim przeszedłem do opisu, jak można tych ludzi torturować tymi wszystkimi urządzeniami, ale w opisach było, że to było w obronie wiary, żeby tych wszystkich ludzi, no głównie kobiety, bratających się z diabłem, latających na miotle i tak dalej, no z powrotem, no przywrócić do wiary w Boga lub przynajmniej do tego Boga ich tam odesłać, bo najczęściej to się kończyło, więc no to było no tak dobre 1000 lat po tym, co teraz piszę wam o Pawle. Więc z Bogiem na ustach i dla Boga zginęły dziesiątki tysięcy ludzi i to wcale nie jest koniec tego szaleństwa. To. Pozornie możemy odetchnąć z ulgą, spróbować zaśpiewać, że to już było, ale to już było i nie wróci więcej, ale Słowo Boże nie pozostawia złudzeń. Opisuje czasy ostateczne można przeczytać słowa Jezusa. Jana 16:2. Wyłączać was będą synagogi. Więcej, nadchodzi godzina, gdzie każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Więc Paweł jest takim jakby niechlubnym wzorem dla tych, co już byli, tych, którzy jeszcze będą. Boże Królestwo i Boże zasady miłości wprowadzać zabójstwem, przemocą, a w swoich szalonych działaniach będą ograniczeni jedynie tylko no, spaczeni swoim umysłem. To, co powiedziałam, to może jest i bardzo pesymistycznie, ale nie zapominajmy, że tym wszystkim jest jeszcze Bóg. A Bóg to nie jest ktoś wielki, nieobecny, który stworzył ziemię, ustanowił prawa funkcjonowania, puścił to wszystko w ruch, a teraz nad niczym nie panuje. Tak nie ma. Tak to nie jest. Bo w tym samym szaleństwie Pawła pojawia się Jezus i w którymś momencie mówi stop. Znamy chyba ten fragment, gdy Paweł, zbliżając się do Damaszku, bo jechał szukać i karać wyznawców Jezusa, no nagle zobaczył, czy też nagle pojawia się światło z nieba i czytamy Dzieje Apostolskie 9:4. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I 9:5 z Dziejów Apostolskich i rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Gdy spotkasz Jezusa na swojej drodze, to tak jakbyś, nie wiem, jadąc rowerem, zderzył się z tirem. Tak. Zmienia ci się kierunek, który poruszałeś się na ścieżce swojego życia, na ten inny kierunek, na ten Boży. Tylko że w tej ilustracji jest jeszcze podstawowa różnica, bo gdy rzeczywiście na swojej drodze spotkasz tira, to umrzesz. Natomiast kiedy spotkasz Jezusa, to tak naprawdę zyskujesz życie. Im bardziej szedłeś z Bogiem na zwarcie, no to tym bardziej ta zmiana jest spektakularna, tym bardziej jest widoczna. Dlatego lubię słuchać świadectw ludzi nawróconych, bo to, co jest niemożliwe, tak po ludzku u Boga jak najbardziej jest możliwe i Paweł jest tutaj najlepszym przykładem. On się zmienił z silnego, zdecydowanego przywódcy idącego zniszczyć zwolenników drogi, tak byli nazywani chrześcijanie, stał się bezbronnym, prowadzonym za rękę ślepcem, jak dalej czytamy, wstrząs wywołany. Tym spotkaniem był tak olbrzymi, że święty Paweł tak na razie jeszcze przez 3 dni nie jadł i nie pił. Na pewno próbował sobie w tym czasie to wszystko jakoś poukładać. To, co wiedział o Bogu, o Jezusie, o wyznawcach drogi, o nauczaniu, o Kościele, analizował proroctwa, przecież biegle znał z naszego punktu widzenia Stary Testament. I co go spotkało? I modlił się. I modlił się do Boga. No i tu jest jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie. Wróćmy do wersetów, które przed chwilą przeczytałem, czyli Dzieje Apostolskie 4 i 5. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I on rzekł: kim jesteś, Panie? On: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Paweł, Saul, jechał prześladować chrześcijan, a Jezus mówi, że Paweł prześladuje jego samego. Jezusa. Nie będę rozwijał tego wątku, ale jestem przekonany, że to spostrzeżenie spokojnie nadaje się na odrębne nauczanie. Więc oprócz samego spotkania z Pawłem, Jezusa z Pawłem, Jezus miał dla Pawła dalszy plan na jego życie. Pojawił się Ananiasza i nakazał mu pójść do Saula, nałożyć na niego ręce, żeby Saul odzyskał wzrok. No więc ten Ananiasz, no też jest ciekawy przypadek, w widzeniu pojawia się Jezus, no to jak to u wierzących, pełna gotowość, Ananiasz, oto jestem, no to Jezus mówi to okej, no jak jesteś, to 9:11, Dzieje Apostolskie, Pan zaś do niego, wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, o to właśnie się modli. A Ananiasz: ale wiesz co, Panie Jezu, on dużo złego zrobił Twoim świętym, władzę dostał arcykapłanów. Chce związać wszystkich wierzących, tak? To te wersety 11-13. No, rzeczywiście, Pan Jezus nie wiedział i gdyby Ananiasz mu o tym nie powiedział, to może i do tej pory żyłby w nieświadomości. No, może Ananiasz próbował poinformować Jezusa o Pawle, licząc na zmianę planów. No, mimo niechęci i strachu, jednak Ananiasz wykonuje polecenie, co dla nas wierzących też powinno być, przynajmniej jako końcówka, przykładem, że nie wszystko musimy rozumieć. Często nie znamy przyszłości Bożych planów, ale no, Bóg od nas oczekuje wierności, nie efektów. My mamy podlewać, wzrost daje Bóg. Wróćmy jednak do Pawła i do jego nawrócenia, no bo to było tym punktem zwrotnym w jego życiu. Samo spotkanie z Jezusem to jeszcze nie nawrócenie. Każdy ma szansę u Boga na życie wieczne i każdy nawrócony i nienawrócony miał okazję o Bogu usłyszeć, czy w ten czy inny sposób mniej lub bardziej zawalowany się spotkać, choć oczywiście nie w tak spektakularny sposób, jak to było w przypadku świętego Pawła. I każdy w swoim życiu może zadecydować, co on chce z tym faktem zrobić. Może o Jezusie powiedzieć ci kolega, koleżanka w pracy. Może dostaniesz zaproszenie od kogoś na nabożeństwo. Może gedeonici wręczą ci Nowy Testament lub gdy dojdziesz w życiu do końca samego siebie i już w ostatniej chwili westniesz do Boga o ratunek, bo no, kiedyś o nim słyszałeś, a już tak naprawdę w tym twoim życiu nic innego nie pozostało. Więc wiara to jest dar. Ty go musisz przyjąć, jednak Bóg nie narzuca i nie wymusza zbawienia dla tych, którzy tego nie chcą. To nawrócenie to jest tak Myślę, że też znana ilustracja, jak trochę wizyta u lekarza, gdy zachoruję. No przede wszystkim muszę zrozumieć, że jestem chory. Tak? To jest jakby pierwsza rzecz i z tym wbrew pozorom jest spory problem. Ostatnio rozmawiałem z wierzącym, który opowiadał mi o swoim dobrym koledze, który ignorował swoje dolegliwości, bo uważał, że jest zdrowy. Tak? Zawał skonfrontował jego wyobrażenie ze stanem faktycznym, zmarł zresztą. Alkoholik też potrzebuje czasu, żeby zrozumieć, że rzeczywiście ma problem, że sobie nie radzi. No. To jest ten pierwszy krok. Drugi, muszę chcieć to zmienić, jeżeli już się zorientuję, czy przyjmę do siebie, że ja jestem chory. I muszę wiedzieć, że samodzielnie nie dam rady tego zrobić. Czyli przyjść do Jezusa, tak jak się przychodzi do lekarza, no i powiedzieć, doktorze, ratuj, no bo sam sobie nie dam rady. No. No i trzecie, przyjąć to lekarstwo, czyli przyjąć Jezusa. Wiara oprócz łaski to jest na końcu decyzja. Na jesieni będziemy mieli chrzest. Mniej więcej w tym miejscu będzie stała wanna, gdzie chrzczone osoby staną w tym miejscu, gdzie ja i powiedzą, oddam swoje życie Jezusowi, chcę, aby był moim Panem i Władcą, chcę, żeby mną kierował. No przecież to jest decyzja. To jest decyzja. Więc Paweł spotkał się z Bogiem, ale dopiero w 3 dni, w ciemności, w rozmyślaniu, w próbie ocenie życia uporządkował czy to, co o Bogu wiedział. No i w modlitwie doprowadziły tę całą sytuację, to całe wydarzenie do miejsca, w którym Jezus wysłał Ananiasza. No i w Dzieje Apostolskie 17-18 w 9 rozdziale możemy przeczytać. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jak szedłeś, posłał mnie, żebyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Od tego miejsca śmiało możemy mówić już nie o Pawle, a o świętym Pawle, ponieważ Biblia tak nazywa ludzi nawróconych. Przyjął Jezusa, jego ciało stało się świątynią Ducha Świętego, został ochrzczony. Ewangelista Łukasz w dalszych dziejach apostolskich opisuje no, ciąg dalszy tej historii w następujący sposób. 19 i 20 werset mówi, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Przemiana, choć w tym wersecie jest spory skrót, który jednak nie zmienia kierunku przemiany życia świętego Pawła. Jednak z innych wersetów możemy się dowiedzieć, co sam Paweł, jakie tam wydarzenia się działy od momentu samego nawrócenia. I w Galacjan w 1 rozdziale 17-18 możemy przeczytać. Ani to są te wydarzenia po tym nawróceniu Pawła. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się spotkać z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. Czyli po nawróceniu z Damaszku najpierw poszedł do Arabii, potem z powrotem wrócił do Damaszku, a zanim pojawił się w Jerozolimie, no to minął okres 3 lat, aby spotkać się z apostołem Piotrem. Nie wiemy, co święty Paweł robił w Arabii, ale przy takiej zmianie życia o 180 stopni musiał na pewno sobie wiele rzeczy uporządkować, a to wymaga czasu. Niewykluczone, że w grę wchodziła góra Choryb, na której Bóg nadał przez Mojżesza swoje prawa, no bo terytorialnie mówimy o Arabii. Inna ciekawa wzmianka jest następująca, jakby kolejna. Na szkółkach niedzielnych, potem po nawróceniu, jeżeli jesteśmy jeszcze w ramach tego rozdziału, mamy Pawła, który jest opuszczony w koszu z murów Damaszku przez okno, no bo Żydzi zorganizowali na niego spisek, ale to jest tylko znowu część opisu, który oczywiście koncentruje się głównie na wierze w Jezusa w kontekście konfliktu z wiarą żydowską. Ale w innym miejscu jest dopełnienie tego opisu, bo czytamy, i to jest 2 Koryntian 11, rozdział 32 i 33. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damasteńczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okno w murze i uszedłem z jego rąk. Doprecyzujmy, nie chodziło tylko o Żydów, ale też o namiestnika króla. Czyli w samym Damaszku, w ramach miasta Żydzi chcą zabić Pawła, bo głosił Jezusa, ale wokół Damaszku mamy namiestnika króla Aretasa, który otoczył miasto wojskiem, bo też chce pojmać świętego Pawła i to na pewno nie po to, żeby sobie porozmawiać o teologii. Co Paweł narozrabiał, nie wiadomo, ale jego charakter i dotychczasowy sposób funkcjonowania, o którym czytaliśmy wcześniej, no myślę, że sporo by wyjaśniał to. Nie będę wam omawiał biografii świętego Pawła, ale zanim stanie się tym, którego znamy jako autora listów i apostoła pogan, no to jeszcze długa droga. stawiając granicę tam w okolicach Damaszku pomiędzy życiem Pawła a życiem świętego Pawła, chciałem zauważyć, że to on zaniósł Ewangelię do pogan, on założył mnóstwo zborów i napisał prawie połowę Nowego Testamentu. I do tej pory po 2000 lat po lekturze jego listów nawracają się kolejni ludzie. Na początku mówiłem, że Duch Święty po to pokierował autorami Biblii, aby to było dla nas pożytkiem i nauką. To co możemy się z tego nauczyć? Jakie jest dla nas tego korzyść? No cóż, mówiąc brutalnie, niezależnie ile gnoju w swoim życiu narobiłeś i jak bardzo zwalczałeś Boga, niszczyłeś ludzi, Bóg jest Bogiem kolejnej szansy i chce, abyś był Jego dzieckiem. Skoro Bóg daje szansę, to my osobiście nie zabierajmy tej szansy innym, którzy w naszych oczach do tego nie zasługują. Czyli bądźmy w stanie o Jezusie powiedzieć każdemu. Po drugie, święty Paweł władał kilkoma językami, miał obywatelstwo rzymskie i skutecznie z tego korzystał. Żyd, który 2000 lat temu identyfikował się z narodowością okupantów, bo mówimy o Rzymie, najlepiej to on nie wyglądał, tak? Ale Biblia nigdzie tego nie potępia. Więc i my wykorzystujmy swoje umiejętności, znajomości, te jeszcze nie zawsze takie fajne, jak się patrzy już z perspektywy człowieka nawróconego, dla Boga. Czyli nawrócony alkoholik, więzień, narkoman i tak dalej, i tak dalej. Nie musi odcinać się od swojego byłego środowiska, ale znając je, może być właśnie tym konkretnym jedynym, który tym tamtym ludziom o tym Bogu powie. No i trzecie, słuchajmy Boga, nie ludzi. Paweł urodził się w bardzo religijnej rodzinie. Od urodzenia miał wiedzę o Bogu, był gorliwym pasjonatem zasad bożych, podporządkował swoje całe życie religii, ukończył na lepszą ówczesną szkołę teologiczną, a jego osiągnięcia zostały potwierdzone członkostwem w Wysokiej Radzie. I co? No i gdy pojawia się Bóg, nagle Paweł się okazuje, że on jest dla Boga przeciwnikiem. Co to dla nas oznacza? Często bardzo mocno jesteśmy przekonani, że wiemy, co jest wolą Boga, bierzemy do ręki Biblię właśnie po to, żeby znaleźć potwierdzenie tych rzeczy, w które wierzymy. A to jest błędna droga. Właściwa to jest taka, że padnijmy na kolana, pomódlmy się, aby z czystym umysłem otworzyć się na to, co Bóg w ramach Biblii chce do nas konkretnie powiedzieć. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.